With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokui I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. The Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 89 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi brat Daniel Gery, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Katechizm katolicki uczy nas, że droga powrotu do Boga, nazywana nawróceniem i żalem, zakłada ból i odwrócenie się od popełnionych grzechów oraz mocne postanowienie niegrzeszenia w przyszłości. Nawrócenie dotyczy więc przeszłości i przyszłości. Źródłem nawrócenia jest nadzieja na miłosierdzie Boże. Nawrócić się znaczy przestać czynić zło i zacząć autentycznie kochać. Przez swoją łaskę Bóg chce nas tak przekształcić, abyśmy się stali święci, doskonali i w pełni kochający. Przeszkodą w tym udoskonaleniu jest grzech, będący egoistycznym zaprzeczeniem miłości. Bóg szanuje naszą wolność i nie chce nas przymuszać do zmiany życia. On czeka na dobrowolną przemianę nas samych. Chce, abyśmy pokochali Go i zaprzyjaźnili się z Nim bez jakiegokolwiek przymusu. Nawracanie się polega na tym, że odrzucając grzeszny, egoistyczny sposób myślenia, działania i życia, staramy się w pełni Bogu zawierzyć, zaufać Mu, kochać Go ponad wszystko i służyć Mu bez reszty. Prawdziwe nawrócenie wymaga również zerwania z egoizmem i wkroczenia na drogę miłości i służby braciom. Nawracający się człowiek przestaje żyć dla siebie po to, by żyć dla Boga i dla bliźnich. Nawrócić się znaczy przestać czynić zło i zacząć autentycznie kochać.
Zapraszamy Was dzisiaj na archiwalną pogadankę ojca Korneliana Dendy.
Witam Was, zacni rodacy, miłe rodaczki staropolskim, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Słowa te kieruje do nas sam Chrystus. Jakże On pragnie, aby wszyscy, którzy przyjęli popiół, mogli również, wewnętrznie oczyszczeni i wzmocnieni, przyjąć w Komunii Świętej Jego samego. Od czego zacząć nawrócenie? To będzie treścią dzisiejszej pogadanki, którą tytułuję Ku większej prostocie serca o obłudzie. Od czego zacząć nawrócenie? Przede wszystkim od tego, żeby zawsze być sobą. Zachować zgodność między myślami a słowami i czynami, by mieć serce otwarte, proste i by szczerość biła z naszej twarzy. Niestety, bardzo często do serca zakrada się obłuda, fałsz, zakłamanie, dwulicowość, udawanie, blaga. Bóg dał nam oblicze jasne, proste i szczere, a my zakrywamy ją maską, pisał Shakespeare. Dopóki człowiek jest sam, mówi amerykański filozof i moralista Ralph Waldo Emerson, pozostaje sobą. Z chwilą zjawienia się drugiej osoby zaczyna odgrywać rolę, jakby był innym człowiekiem. Stwarza pozory lepszego, mądrzejszego, cnotliwszego niż jest w nim rzeczywistości. A jeżeli czyjeś serce jest całkowicie ukierunkowane na zło, jeżeli żywi złe intencje, wtedy całe życie człowieka jest zakłamane, dwulicowe. Zło stanęło przed człowiekiem już u zarania jego istnienia i roztoczyło przed nim kurczącą perspektywę dorównania Bogu. Podstępnie podsunęło mu fałszywy obraz Boga jako zazdrosnego o swoją władzę rywala. Co za parodia i niedorzeczność! Z kim się to człowiekowi zachciało mierzyć? Mizerny proch z nieskończonym majestatem. Pan Bóg przeznaczył człowieka do wielkości, to prawda, ale człowiek, idąc za podszeptem szatana, chciał spróbować dorównać Bogu, a w dodatku uczynić to o własnych siłach. Stąd wzięła się ta chorobliwa skłonność do skrzętnego ukrywania swoich słabości, swoich błędów, opuszczeń okazji do dobrego i upadków. Człowiek jakby się wstydził przed samą sobą, nakłada maskę na twarz, aby przed Bogiem i przed ludźmi ukryć swą nędzę duchową i moralną. Jeszcze z innego powodu maskuje się, żeby bliźni, widząc jego grzeszność, nie wzięli go na swoje języki i nie szydzili z niego. I pomyśleć, że być człowiekiem obłudnym wcale nie jest łatwo. Trzeba bowiem być lepszym aktorem w życiu niż na scenie teatralnej. Prowadzić życie oparte na stałym zakłamaniu jest szaleństwem, które przysparza obłudnikowi niewymownych cierpień. Jakże przyjemniej, łatwiej i bezpieczniej byłoby pozostać zawsze sobą, zawsze prostym, szczerym, otwartym. Być tym, kim się jest w rzeczywistości, niż stwarzać ciągle pozory, że jest się kimś innym. Powiedział Colton, jeśli szatan kiedykolwiek się śmieje, to śmieje się z obłudników. To są jego największe ofiary, osoby, które wystrychnął na dudka. Obłuda jest najwstrętniejszą wadą, gdyż stroi się cnotę religijności, pobożności. W latach 70. ksiądz Chlewiński przeprowadził w Polsce badania na temat, co ludzi najbardziej odpycha od religii. Pytanie takie postawiono głęboko wierzącym i ateistom, i ludziom religijnie obojętnym. Na pierwszym miejscu wyliczyli oni często obłudę i powierzchowną religijność wierzących. Istotnie, to co najbardziej odpycha od Boga, od religii i Kościoła, to dewocja udawana, obłuda religijna. Ona jest najobrzydliwszą, najbardziej podłą, paskudną i obmierzchłą wadą. W okresie wielkich przełomów, jak takich, w jakich my żyjemy, a więc w okresie dziejowej próby, jest wielu ludzi słabych, którzy deklarują się jako wierzący, lecz postępowanie ich nie jest zgodne z nauką Chrystusa głoszoną przez Kościół. Obłuda sama w sobie jest mimowolnym złożeniem hołdu, a raczej oddaniem sprawiedliwości religii. Uznaje bowiem religię za największą wartość i najpiękniejszą ozdobę natury ludzkiej. Obłudnik nigdy by się nie zdobył na tak przeogromny wysiłek, jakim jest zachowanie wszelkich pozorów cnoty, gdyby nie był przekonany, że cnota jest najbardziej właściwym i skutecznym środkiem do zdobycia szacunku i miłości u ludzi. Notorycznymi obłudnikami byli faryzeusze, członkowie sekty religijno-politycznej. Sekta powstała w Judei w II wieku przed Chrystusem, w okresie srogich prześladowań religijnych za panowania króla Syrii Antiocha Epifanesa, który usiłował narzucić Żydom pogańską kulturę grecką. Sekta odznaczała się ścisłym przestrzeganiem zewnętrznych przepisów religijnych. Należeli do niej prawie wszyscy uczeni w piśmie oraz część kapłanów. Sekta miała za zadanie utrzymać ich wierności przepisom prawa i w gorliwości. W czasach Chrystusa liczyła ona około 6000 członków. Ich wierność i gorliwość zasługiwały na podziw i uznanie. Niestety, zapatrzeni w swą gorliwość i znajomość prawa, zbyt często okazywali oni pychę oraz pogardę dla tych, którzy nie znali prawa. Religijność swą ograniczali często do drobiazgowych praktyk formalistycznych, nie dbając o wewnętrzne usposobienie, zwłaszcza zaniedbując ducha miłości. Zewnętrzne praktyki religijne, tradycje, ceremonie urosły u nich do rangi celu, stały się celem samym w sobie, stały się istotą pobożności. Ich obłuda stała się przysłowiowa i dała początek takim określeniom jak faryzeizm, faryzejska moralność, faryzejska obłuda. Typ obłudnika przedstawił Chrystus w przypowieści o faryzeuszu i celniku. Obaj byli przedstawicielami dwóch skrajnie różnych warstw społecznych Izraela. Faryzeusz reprezentował pobożność czysto legalistyczną, opartą na zewnętrznych uczynkach. Celnik, stykając się co dzień ze wszystkim, co było w przekonaniu faryzeuszy najbardziej nieczyste, uchodził za symbol wszelkiego zła moralnego. Obaj weszli do świątyni na modlitwę. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Dziękuję Ci, Boże, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. Słowa te świadczą o wielkim upodobaniu, jakie faryzeusz znajdywał w samym sobie. Swym zachowaniem się reprezentował ten rodzaj religijności, która czyni Boga dłużnikiem ludzi. Był zatroskany przede wszystkim o to, żeby żaden z jego uczynków nie uszedł uwagi Boga. Stąd cała owa lista ludzkich dobrodziejstw Bogu wyświadczonych. Wśród dobrych uczynków faryzeusza były wspomniane dwukrotne w ciągu tygodnia posty. Prócz wielkiego dnia Jom Kippur lub dnia ekspiacji, wyrażające się między innymi w ścisłym poście, istniał wśród faryzeuszy zwyczaj przestrzegania postu w poniedziałek i czwartek, nauczenie wyjścia Mojżesza na górę Synaj w czwartek i na pamiątkę zejścia z niej w poniedziałek. Prawo nakazywało składać 10 jedynie ze zwierząt i płodów ziemi. Jednakże faryzeusz z przypowieści Jezusa daje 10 ze wszystkiego, co nabywa, nawet z mięty i ruty, wszelkiego rodzaju jarzyny. Faryzeusz, aby uwydatnić swoją wielkość, porównał się z innymi ludźmi. nie czyni jak inni. Celnikowi natomiast nie były potrzebne żadne przedstawienia. Sam dostrzegł dostatecznie jasno swoją ludzką nędzę. Wyznał pokornie, iż wszyscy ludzie są dłużnikami Boga. W modlitwie faryzeusza człowiek był jego ośrodkiem i głównym przedmiotem całej ascetycznej troski. Celnik zaś uznał wielkość Boga i przyznał się do swej marności. Obłuda może się ukryć przed okiem człowieka, ale nie przed okiem Boga. Angielski poeta John Milton powiada w Raju Utraconym, że prócz Boga nie dostrzeże jej ani człowiek, ani anioł. Bóg zna najskrytsze myśli i uczucia ludzkie. Jego uwagi nie ujdzie żadna dwulicowość, dlatego Pan Jezus zdecydowanie stanął po stronie celnika. On poszedł do domu usprawiedliwiony, faryzeusz nie. Pokorną prośbę o odpuszczenie grzechów przedkłada Bóg ponad skrupulatne przestrzeganie przepisów. W utarczce z grupą faryzeuszy Pan Jezus powiedział: biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość. Chrystus nie lekceważy jednak dobrych uczynków, nie lekceważy postów, dziesięcin i innych. To należało czynić, powiedział, i tamtego nie opuszczać. Praktyka życiowa powinna zawsze wypływać ze szczerych pobudek sprawiedliwości i miłości. Strzeżmy się zatem najmniejszego cienia obłudy wobec Boga i ludzi. Swe nawrócenie zacznijmy od szczerego uznania, że jesteśmy grzeszni. Tej dziecięcej prostoty serca uczy nas Kościół. To też na samym początku mszy święty wkłada w nasze usta słowa: uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Tylko szczerość serca zapewnia, że wrócimy do domu usprawiedliwieni, jak celnik. Bóg będzie miał w nas upodobanie, a nasze uczynki będą zasługiwały na niebo.
Gwiazdo śliczna, wspaniała, czystochowska Maryja, do ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja.
A teraz połączmy się w modlitwie za wszystkich chorych i opuszczonych. Pamiętamy zwłaszcza tych, którzy w listach szczególnie polecają się naszej franciszkańskiej pamięci.
Modlitwa chorych. Jezus zmartwychwstały, nasz Zbawicielu. Za pomocą Twojej łaski doszedłem do takiego stanu, że już nie choroba i kalectwo, starość i samotność, zapomnienie, a nawet nie śmierć napełniają mnie największym bólem i smutkiem, lecz moja słaba wiara, brak wytrwałości w dobrym. Ustawiczne upadki w grzech, mimo postanowień powziętych przy każdej spowiedzi, szczególnie podczas rekolekcji wielkanocnych. Przyrzekam Ci tak wiele, a za parę dni wracam do starych błędów. Niech umocni mnie duchowo przeżywana Wielkanoc, gdy wspominam Twoją bolesną mękę i śmierć na krzyżu i raduję się Twym chwalebnym zmartwychwstaniem. Jezu, opłakuję swe grzechy i proszę, byś mnie z nich podźwignął. Rozbudź w mym sercu większą miłość do Ciebie, bym stawał się coraz bardziej wrażliwy na grzech. Jeśli nie uda mi się zmniejszyć ilości mych upadków, niech z Twoją pomocą zmniejszę przywiązanie do nich. Przeraża mnie sama myśl i przejmuję najostrzejszym bólem, że mógłbym znowu zdradzić Twoją miłość. Prowadź mnie do radosnego zmartwychwstania z Tobą. Amen.
Usłyszeliście archiwalną modlitwę ojca Lucjana Królikowskiego, który odszedł do Pana w 2019 roku. Pragniemy Was poinformować, że w godzinie różańcowej można zamówić komplet 4 książek ojca Lucjana, wydrukowanych z okazji jego 100. rocznicy urodzin. W skład kompletu wchodzą takie tytuły jak Abba Ojcze, Przemyślenia Sympiraka i Tułacza, Miłość mi wszystko wyjaśniła, Pamiętnik Sympiraka i Tułacza oraz Skradzione dzieciństwo. Cena za 4 książki to $40.
A teraz nasze cotygodniowe ogłoszenia.
Na luty Ojciec Święty zachęca do modlitwy, aby głos braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników, pozbawionych skrupułów, był usłyszany oraz wzięty pod uwagę. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, abyśmy stawali się chrześcijanami, dla których pokora i posłuszeństwo są stylem życia.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc luty włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę lutego. Przez cały ten miesiąc Was i Wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za stawiennictwem Matki Bożej z Lourdes. Wysłaliśmy Wam zaproszenie do udziału w naszej nowenie do świętego Jana Pawła II. To z nim będziemy trwać na modlitwie i ofierze od 3 do 11 lutego, do dnia wspomnienia Matki Bożej z Lourdes i Światowego Dnia Chorego. Weźcie w tej nowej nowenie udział, polecając się wstawiennictwu tego wielkiego świętego.
Przed świętami Bożego Narodzenia niektórzy z Was zamówili kalendarz godziny różańcowej na rok 2020. Na każdej kolejnej kartce zamieszczone są kupony, które można użyć, aby włączyć się do franciszkańskich comiesięcznych modlitw za wstawiennictwem Matki Bożej. Jeżeli nie macie kalendarzy, to możecie użyć dowolnej kartki lub kuponu, które zostały wysłane z nowenną do świętego Jana Pawła II.
Cały czas pracujemy nad promocją ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Informujemy Was, że ojcowie franciszkanie przyjmują zamówienia na msze święte indywidualne, msze wieczyste i gregoriańskie. Zamawianie mszy świętych i lampek wotywnych przyczynia się do utrzymania godziny różańcowej.
Bogu dziękujemy za Wasz udział w nowenach oraz za Wasze modlitwy i ofiary, którymi wspieracie godzinę różańcową. Niech Bóg Wam w szczególny sposób za to błogosławi.
Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 89 lat.
Godzina różańcowa przez okrągły rok co tygodnia spełnia misyjne zadanie, głosząc Ewangelię, dobrą nowinę Chrystusa rodakom rozumiejącym język polski. Wspierajcie to dzieło misyjne modlitwą i ofiarami, aby mogło trwać i rozwijać się przez następne lata. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć Wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć Was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie Wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. polegamy całkowicie na Waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina Różańcowa Ojca Justyna, Skrytka Pocztowa 454, Atoll Springs, New York 14010.
Na zakończenie programu proszę o błogosławieństwo naszego ojca prowincjała James A. McCurry.
Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat.
Wszystkich naszych słuchaczy zapraszam na program Godziny Różańcowej za tydzień. Dziś rozstaję się z wami, pozdrawiając po franciszkańsku pokój i dobro.
Serdeczna moja.